Witam Państwa bardzo serdecznie i nie ukrywam, że jestem onieśmielona, ponieważ nigdy w życiu nie mówiłam do tylu małżeństw. Ale może taką okolicznością łagodzącą jest to, że naszym wspólnym umiłowaniem i środowiskiem życia jest to samo misterium miłości Boga i człowieka, Chrystusa i Kościoła. Stąd też chciałabym zaproponować taki temat naszej refleksji dzisiejszej, ale może na wstępie parę takich uściśleń. Chciałabym najpierw trochę usprawiedliwić się, dlaczego taki temat obrałam. Odnosi się on do miłości, bo czułość to hasło całego kongresu, ale właśnie odnosi się wprost do miłości. Jeśli nie ma miłości, to co tu mówić o czułości? Temat czułości trochę chyba się pojawił wyraźniej w refleksji Kościoła i to tak też ociepla nasze chrześcijaństwo i wydaje mi się, że sprzyja temu, żeby ono stało się też takie proste, zwyczajne, obejmujące całego człowieka, żeby właśnie, kiedy mamy mówić o liturgii, nie myśleć, że jest to jakiś zestaw ceremonii koniecznych do zbawienia, no i właśnie na tej konieczności później poprzestaniemy. To by było coś bardzo zaciemniającego obraz tego gorącego spotkania między Bogiem a człowiekiem, między Bogiem, który dał siebie cały, który dał wszystko i też to zakłada, że i my odpowiemy w ten sam sposób, dając wszystko. W nauczaniu szczególnie Ojca Świętego Franciszka ta czułość się pojawia w odniesieniu do rozumienia miłosierdzia. To jest też bardzo ciekawe, żeby nie sprowadzić miłosierdzia jedynie do przebaczenia grzechów czy do właśnie dawania jałmużny i takiego materialnego, egzystencjalnego wsparcia. Czułość jest jakimś odcieniem miłości, który buduje relacje. I prawdziwe miłosierdzie jest wtedy, kiedy człowiek doświadczy przede wszystkim tego, że jest kimś, jego godność jest wydobyta na światło pełne i że jest miłowany, i że jest traktowany jako wartość ponad wszystko. I zresztą samo znaczenie słowa miłosierdzie, biblijne słowo znaczenie, zawiera ten pierwiastek rahamim, który wskazuje na łono matki, a więc to ciepło wzrostu, życiodajne, z największą czułością i pochyleniem, tkliwością się kojarzące. Miłosierdzie nie można uznać jako tylko wyrównanie pewnych braków, ale przede wszystkim właśnie to bardzo tkliwe, nawet i uczuciowe, emocjonalne podejście do osoby. W swojej adhortacji właśnie papież, adhortacji poświęconej małżeństwu, bo chcę też w tym wystąpieniu przede wszystkim do małżeństwa się odnieść, w tej swojej adhortacji Amoris Laetitia papież zauważa, że na horyzoncie miłości centralnej dla chrześcijańskiego doświadczenia małżeństwa i rodziny wyróżnia się również inna cnota, często zapominana w obecnych czasach relacji burzliwych i płytkich – czułość, czyli właśnie taka zaskakująca przeciwwaga. Ale żeby właśnie czułość nie kojarzyć jedynie z taką tkliwością uczuciową, psychologiczną, potrzebne jest zakotwiczenie jej w miłości jednoznacznie rozumianej w chrześcijaństwie jako miłość Chrystusa, miłość paschalna, agapę Boża, którą przyjmujemy z Chrystusem, a to się dzieje przede wszystkim właśnie w Słowie Bożym i Komunii Eucharystycznej. Dlatego to zestawienie, które zostało tutaj obrane, czułość i liturgia, jest bardzo trafne. Cokolwiek powiedzieć, właśnie jakikolwiek z aspektów dotknąć, miłość, jedność małżeńska, czułość, wyrozumiałość, dobroć, a liturgia to właśnie jest chyba najtrafniejsze, ponieważ pozwala nam odnieść się do źródła tych wszystkich atrybutów, tych wszystkich postaw. I Ten właśnie aspekt chciałabym poruszyć jakoś szczególnie w odniesieniu też do małżeństwa. W tytule też umieściłam taką podwójność, miłość godna Boga i człowieka. To znaczy, że mamy do czynienia z jedną miłością. I dla nas to jest chrześcijan bardzo charakterystyczne. Przede wszystkim samo przekazanie miłości dotyczy i Boga, i człowieka, a to jest jedna miłość. Podobnie też małżeństwo w różnych kulturach i religiach ma podobne znaczenie, jedynie chrześcijaństwo wyróżnia się taką bardzo oryginalną i duchową linią interpretacji tego związku. Skupia się nie tylko na wzajemnej miłości, wierności mężczyzny i kobiety, ich jakimś dwustronnym porozumieniu czy wątku prokreacyjnym, ale wyraźnie odnosi małżeństwo do miłości Boga. Miłość Boga, można powiedzieć, jest środowiskiem i źródłem dla miłości małżonków. Jest też jej obrazem, a więc jest, można powiedzieć, jakąś atrakcyjnością przyciągającą do rozumienia tej wyjątkowej miłości, jaką Bóg obdarza człowieka, aby nie zrobić z tego tylko takiej, można powiedzieć, trochę oficjalnej, służbowej, rytualnej relacji, bo to nigdy w życiu nie rozgrzeje serca ludzkiego i tym samym będzie trochę przeszkodą do dążenia do zbawienia, będzie sama obowiązkowość. Te prawdy myślę, że nie są zaskoczeniem, ponieważ w ramach samej liturgii sakramentu małżeństwa, a więc zarówno rytuał, jak i teksty formularza przy udzielaniu małżeństwa, bardzo obficie nawiązują do tej prawdy. Choćby nawet przypomnę dla porządku kolektę z mszy, która właśnie ustawia małżeństwo w relacji do tej miłości, którą Bóg objawia, można powiedzieć, w swoim misterium miłości do człowieka, do ludu Bożego, do każdego osobno. Paweł to nazywa misterium miłości Boga i człowieka, Chrystusa i Kościoła. I ta właśnie modlitwa rozpoczynająca, więc taka wiodąca całą liturgię sakramentu małżeństwa, kolekta, od razu cały program naświetla. Boże, Ty uświęciłeś związek małżeński przez tak wzniosły sakrament, że stał się obrazem mistycznego związku Chrystusa i Kościoła. Spraw, aby ci nowożeńcy, którzy z wiarą przyjmują ten sakrament, przez całe życie urzeczywistniali to, co on wyraża. Tutaj chciałam zwrócić uwagę na pewien szczegół, który jest bardzo ważny. Mamy oczywiście do czynienia z tłumaczeniem. Jest to polska wersja modlitwy i troszeczkę ona jakby obniża walor, ponieważ mamy tu powiedziane, którzy z wiarą przyjmują ten sakrament. Od razu nam się obrazowo kojarzy, że coś zostaje nam prawie jakby dane do ręki, jakiś skarb, jakiś pakunek, jakieś dobro, które przyjmujemy. Oczywiście z wiarą, że wiadomo, o kogo to pochodzi, że jest to dobro. No i mamy z tym sobie iść jakby w ręce. Otóż to mi się wydaje jest ta strata, co naprawia oryginalny tekst łaciński. Tam mamy zamiast z wiarą przyjmują, jest w oryginale quod fide percipiunt, czyli dosłownie, którzy wierzę pojmują, chwytają, a pojmować, chwytać, rozumieć znaczy uczestniczyć. A więc którzy z wiarą, można by powiedzieć, partycypują, są w tym misterium. Czyli można powiedzieć, że można objawić to, co dzieje się w tym misterium, można to urzeczywistnić pod warunkiem, że się w tym jest, że się staje kimś innym. Nie tyle, że się to ma, bo jeśli coś się ma, to jest to obok mnie. Ja wiem, że mam różne skarby, nie wiem, w szufladzie, w szafce, w kasie pancernej, w banku nawet, prawda, można mieć. To wszystko jest obok mnie. I trudno to urzeczywistniać, trudno wyjść z tego, żeby być świadkiem. Żeby być świadkiem, trzeba w czymś być, trzeba być kimś. Trzeba w tej rzeczywistości naprawdę w pełni partycypować. Więc to, quod fide percipiunt, a tylko wiara, właśnie w wierze, chwytają, rozumieją, są w tym. Tylko wiara może wprowadzić człowieka w to misterium. A więc trzeba sobie wyobrazić, że sakrament zakłada pewną sytuację, każdy sakrament. I ta sytuacja zaprasza nas do wnętrza misterium. My jesteśmy kimś innym. I właśnie polega życie, bardzo prosto można powiedzieć, na świadczeniu tego, gdzie się jest, co się czyni i kim się jest. Cały sekret polega na tym, żeby naprawdę być w tej sytuacji do głębi. Wiemy, że mamy do czynienia z rzeczywistością niewidzialną. I małżeństwo właśnie wprowadza nas sakramentalnie w to misterium jedynej miłości Chrystusa do Kościoła, Boga do Jego ludu, Boga do każdej duszy, do każdego człowieka. I można by powiedzieć, wchodzimy w obszar, w środowisko, w sytuację tej niezwykłej miłości. Dlatego też jest to szczególne uprzywilejowanie i też pewien sygnał, że związek mężczyzny z kobietą nie jest taki prosty. Dopiero wejście, i dlatego właśnie wejście w sytuację tej miłości przymierza, tej miłości wszechstronnie bogatej, można powiedzieć, wyobraźni nie wystarcza, zarówno na jej serio, jak i na jej czułość, miękkość, bogactwo, finezję, piękno, fascynujący obraz. Dlatego właśnie mężczyzna i kobieta wchodzą w tą relację, żeby mogli spełnić to, można powiedzieć, absolutnie wyjątkowe powołanie do bycia dla siebie z wdziękiem. I oczywiście nie tylko dla siebie, ale bycie dla siebie z wdziękiem zawsze promieniuje. Zawsze daje, no można powiedzieć, taki oddźwięk i takie wrażenie, które ludziom czasem wywołuje pytania u nich. Jak wy tak możecie, że coś jest, prawda, w tle, coś jest w głębi, co powoduje wami, że jesteście tacy konsekwentni, że jesteście tacy wierni, że zdobywacie się na taką dobroć wobec siebie, na taką wyrozumiałość, na właśnie takie piękno bycia razem. Już nie mówię o przebaczeniu, o jakimś konstruktywnym byciu. Właśnie to jest ten sekret, że bycie w tym misterium miłości Boga do człowieka, w tej wyjątkowej miłości, której nawet się nie da ani zdefiniować, ani opowiedzieć o niej. Ją się da przeżywać i to przeżywać stopniowo. Dlatego też można powiedzieć, że to powołanie do małżeństwa jest jakieś kluczowe. Tak jak osią historii zbawienia jest miłość Boga do człowieka. Historia zbawienia to nie jest tylko staranie o wyratowanie człowieka. Tak samo jak nie jesteśmy stworzeni po to, aby tylko walczyć z pokusą, grzechem i złem. My jesteśmy powołani do bardzo konstruktywnego istnienia. Właśnie do miłości twórczej. Małżeństwo ma to zadanie, żeby miłość wzrastała. Małżonkowie mają troszczyć się o wzrost miłości. A więc jakby ciągle odkrywanie większych przyczyn, powodów do tego, żeby fascynować się tą relacją, jaka między nami jest. Podobnie jak twórcza i można powiedzieć, jak koło zamachowe działa miłość Boga do ludzi i ten odzew, którego Bóg oczekuje od każdego z nas. A więc to, co jakoś szczególnie charakteryzuje tą sytuację małżonków, to jest bycie w nowej aurze, w nowej sytuacji, właśnie bycie w tym misterium. Myślę, że tutaj to słowo misterium jest niezastąpione, chociaż dzisiaj jakoś mało się go używa albo czasem walczy się, żeby go nie używać. Otóż jest to słowo, które po prostu jest niezastąpione. Nie da się go zastąpić słowem tajemnica, bo tajemnica ma w sobie jeszcze, przynajmniej po polsku, ten aspekt ukrycia, że jest to sekret, a więc dla wybranych tylko. Misterium jest tajemnicą, którą Bóg chce osłaniać człowiekowi, którą się dzieli i właśnie do tego stopnia, żeby nie tylko mu to ukazać w świadomości intelektualnie, ale żeby człowieka wprowadzić w tą rzeczywistość. Objawienie Boże nie polega na informacji, na daniu do zrozumienia. Objawienie Boże polega na tym, że Bóg nas przygarnia do swojego życia, włącza, abyśmy byli razem tymi bohaterami dramatu. Oczywiście dramat, nie mam na myśli niczego takiego, co jest złe, tylko bardzo aktywne, dynamiczne współbycie. To jest, jak gdybym miała na myśli coś złego, to bym powiedziała tragedia. A to nie mamy w chrześcijaństwie do czynienia z tragedią nigdy. Mamy do czynienia z dramatem, który się bardzo dobrze kończy, bo Chrystus zmartwychwstał. Więc tylko tak możemy myśleć. I różne teksty w obrzędzie małżeństwa, zarówno błogosławieństwa, jak i właśnie modlitwy, które w tym formularzu się pojawiają, przede wszystkim do tej sprawy nawiązują. Na przykład, niech mąż otacza swoją żonę szacunkiem i tak kocha, jak Chrystus umiłował Kościół. A więc chodzi tutaj o to, że mąż kocha miłością Chrystusa, nie tylko swoją, ale jeszcze ma coś więcej do dyspozycji, przez to, że zanurzeni są małżonkowie w tym misterium. Spraw, Panie, aby żyjąc w tej sakramentalnej wspólnocie, którą dziś zapoczątkowali, a więc to już nie jest taka sobie tylko wspólnota ludzka, bardzo szlachetna, sakramentalna, a więc in misterio, to jest to wejście w inną sytuację. To już ta wspólnota ma zupełnie inny walor w sensie istotnym. Aby obdarzali się wzajemną miłością i świadcząc w ten sposób, że jesteś wśród nich obecny, stanowili jedno serce i jedną duszę. A więc to jest więcej o wiele niż widać. I wszystko to zostało oczywiście ujęte lapidarnie w liście do Efezjan przez świętego Pawła. Tajemnica to wielka w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. Taki model tej miłości spełnia się właśnie przede wszystkim w liturgii źródłowo. Ale gdzie tu jest mowa o szczegółach tej miłości? Żebyśmy tylko nie pozostali na takim haśle, które mówi, obraca miłość we wszystkie strony. Otóż chcąc realizować miłość, jaką otrzymujemy od Boga, warto poznawać, na czym ta miłość polega w szczegółach. Miłość Boga. A więc chodzi tutaj po prostu o znajomość Chrystusa, o znajomość Jego miłości. I tutaj bezcenne okazują się czytania obrzędowe. Jest taki szlachetny zwyczaj, że nowożeńcy mają prawo sobie wybrać jakiś zestaw czytań, który będzie dla nich takim programem, będzie przyświecał im zawsze w drodze wspólnej. Nie zawsze to zachodzi, nie zawsze kandydaci do małżeństwa z tego korzystają, ale myślę, że to jest za mało. Myślę, że w ramach ciągłej takiej swojej odnowy i uświadamiania sobie, w jakiej my to miłości uczestniczymy, żeby podbudować w sobie ten pierwiastek fascynacji. Bez fascynacji nie ma chęci pójścia dalej, nie ma chęci naśladowania Chrystusa, nie ma chęci wychodzenia z trudności, nie ma nawet, powiedziałabym, nadziei, ponieważ nie widzi się perspektywy. Więc dlatego bardzo byłoby pożyteczne, żeby sięgać sobie wspólnie od czasu do czasu do tych czytań, które są w obrzędzie sakramentu małżeństwa. Myślę, że nawet w internecie one są dostępne. Ale jest to bardzo bogaty rezerwuar czytań, które Kościół wybrał, bardzo różnych Ewangelii, czytań ze Starego czy Nowego Testamentu, które właśnie przywołują w różnych kontekstach miłość Boga, na czym ona polega. Bo miłość ma zawsze wiele twarzy i to tych właśnie pozytywnych. I chcę tutaj właśnie przynajmniej takich parę sugestii rzucić. Taka kluczowa, bardzo często obieralna, to jest Ewangelia o Kanie Galilejskiej. Różnie ona jest interpretowana, ale tak naprawdę jej znaczenie jest o wierności oblubieńca. Tam bohaterem, zauważacie Państwo, nawet bezimienni, są ci nowożeńcy, nie bardzo nowożeńcy. Bohaterem jest Chrystus i Maryja. Tylko o nich wiemy. I Chrystus tam się okazuje tym, który spełnił funkcję oblubieńca. To znaczy zapewnił bardzo dobre wino. Nie tylko jego dostatek, ale wino bardzo dobrej jakości do końca. Tak, że było aż to zauważalne. Zwykle na tych weselach, które trwały około tygodnia, jakość wina słabnęła. Po pierwsze, że koszta były na pewno odpowiednie, a drugie, że no, przypuszczalnie wrażliwość gości już malała. Więc to już nie było ważne. Ważne było tylko, żeby było to wino, ponieważ wino, niezależnie od smaku, jest symbolem mądrości, wierności i miłości. I to właśnie jest rękojmią trwałości związku małżeńskiego. Dlatego takie było wstrząsające, dramatyczne i niepokojące to nienasycenie i brak wina, który właśnie Maryi został zgłoszony. I ona z całą swoją troską zwróciła się do Jezusa, żeby załagodził tą sytuację, ponieważ to by był ogromny despekt dla nowożeńców, gdyby tego wina brakło, jakby symbolicznie, wręcz rytualnie, brakło gwarancji na trwałość ich relacji. I to właśnie oblubieniec miał w swoim obowiązku zapewnić to wino. Czyli jego wierność, jego moc miłości, stałość jest cały czas tym zasileniem. No i właśnie Chrystus ukazuje się jako ten, który spełnia to zadanie. Oczywiście my wiemy, Chrystus to jest oblubieniec Kościoła. To jest ten, który przez swoją ofiarę, miłość wierną aż do końca, aż do śmierci na krzyżu, zapewnił tej oblubienicy wierność, czyli właśnie jedna wierność wywołuje drugą wierność. I to Chrystus tutaj pokazuje. A więc patrząc na Chrystusa, którego przyjmujemy potem całe życie w Eucharystii, jako źródło wierności, stałości, niewyczerpanej miłości, przebogatej w swoich wyrazie, jest ogromną nadzieją na to, aby związek nie tylko trwał, ale żeby się rozwijał, żeby był płomienny, żeby był na każdą chwilę adekwatny i ciągle, można powiedzieć, rozbudzający nowe pragnienia, nowe zachwyty i wdzięczność za to, że Bóg nigdy nas nie opuszcza. A więc ta Ewangelia bardzo sensownie jest sugerowana na zaślubiny, żeby od razu małżonkowie zwrócili uwagę, gdzie mają się zwracać, jeśli chodzi o źródło ich szczęścia, bo w chwili zaślubin na pewno ludzie są najbardziej szczęśliwi. Więc chodzi o to, aby zatrzymać doznanie szczęścia godów. Czemu w historii zbawienia ciągle mamy pokazaną tą sytuację godów? Nie tyle małżeństwo, to tylko gody, ponieważ gody są tym najcenniejszym momentem małżeństwa. I chodzi o to, żeby całe małżeństwo było przeniknięte tym właśnie szczęściem, zachwytem, doświadczeniem godów. Żeby to nie minęło. I to jest możliwe. To jest możliwe. To nie zależy od zewnętrznych okoliczności. To nie zależy od charakteru nawet ludzi. To nie zależy od różnych spotkań, sytuacji, w których znajdują się małżonkowie razem czy oddzielnie. Ale to zależy od tego ich zakorzenienia, aby trwało zawsze tam, gdzie się zaczęło. Inna Ewangelia o dobrym pasterzu, która mówi o miłości wrażliwej, empatii, o podtrzymywaniu siebie wzajemnie, ratowaniu się w nieszczęściu, nieczynieniu wymówek, ale ogromnej właśnie czułości. Dobry pasterz jest, można powiedzieć, symbolem czułości. On nie robi wymówek tej owieczce, która się tam zaplątała w cierniach. A widzisz, musiałem zostawić tyle, albo tutaj gdzieś ty poszła, czemu się nie trzymała razem. Prawda? Pierwsze się nasywają zawsze jakieś uwagi. Dlaczego człowiek czegoś nie robił i wpadł w tarapaty? Nie ma ani słowa w Ewangelii o tym. Jezus z czułością, dobrocią i można powiedzieć szczęściem znalezienia tej brakującej, bez której całość nie miałaby sensu, bierze ją na ramiona, nawet nie każe jej iść. Tylko bierze na ramiona. I właśnie znowu to jest Ewangelia jedna z sugerowanych na zaślubiny. Czyli pokazuje właśnie bardzo ważny aspekt miłości, empatię, wczuwanie się. Prawda? To jest pewien też element czułości. Wczuwać się nawet nie tyle merytorycznie, ale serdecznie, uczuciowo. Prawda? Przyjąć człowieka, który nie jest doskonały. Nikt z nas nie jest doskonały, więc empatia jest jakimś, można powiedzieć, koronnym darem Boga, który potwierdza, że między nami jest miłość. I inne jeszcze Ewangelie, jak właśnie wsparcie w Chrystusie na skalę błogosławieństwa, miłość nadprzyrodzona, nierozerwalność. No i oczywiście ze Starego Testamentu mamy z Księgi Mądrości czy z Księgi Rodzaju, Jeremiasza. No nie będę tego wymieniała. Uważam, że to jest bardzo cenne, kiedy małżonkowie mogliby się od czasu do czasu przynajmniej spotykać przy własnej wspólnej medytacji nad tym tekstem i odniesieniem do swojego życia. O jaką miłość chodzi? I teraz jak my tą miłość byśmy podjęli? I to są teksty, które właśnie są Słowem Boga, mówiącym bardziej szczegółowo o miłości, o jaki to, można powiedzieć, charakter chodzi. I w tych czytaniach wszystkich zobaczmy, że nie chodzi tyle o stronę moralną, ale o charyzmat małżeństwa, czyli o to, co wynika z tego wejścia w misterium, tego zakorzenienia się w nową sytuację, wejścia w miłość, która teraz będzie działała w nas, już inna miłość, już nie tylko ta ludzka. Ta ludzka została przemieniona, podniesiona do innej rangi, została umocniona, wydoskonalona Bożą miłością. Można by powiedzieć, zostaliśmy nobilitowani nawet. Stąd małżeństwo jest też misją. Mamy swój charyzmat, który służy w pierwszej kolejności nam wzajemnie do budowania tej niezwykłej jedności i miłości twórczej, a z drugiej strony zupełnie bezwiednie, nawet bez żadnych starań i organizacji. Jesteśmy chodzącymi świadkami Bożego przymierza miłości. Liturgia sama w sobie, chociaż tutaj w tym pierwszym wykładzie było poruszone ten element pocałunku jako pewnej ekspresji miłości czułej. Jest to bardzo, bardzo ważne i prawdziwe rozumienie takie dogłębne. To jest kluczowe. Ale mówiąc o małżeństwie, małżeństwo nie znajduje może w samej liturgii takiego miejsca, żeby można było sobie tą miłość wzajemnie tak czule okazywać, jak się to dzieje poza liturgią, ale w wyniku liturgii, prawda? W wyniku liturgii, gdzie nasza bliskość, nasza własna wzajemna percepcja, nawet to tworzywo, to co mamy, ten dar, miłość nasza, nasze odniesienia, stają się o wiele bogatsze i inne. Otóż właśnie liturgia może nie jest sensu stricto miejscem realizacji tej czułości, ale jest bezkonkurencyjnym źródłem inicjatywy, wyobraźni miłości i tej czułości, fascynacji, fascynującego obrazu miłości. Jest źródłem troski, delikatności, czułości, uczucia, życzliwości. Bardzo cenne jest też w tej adhortacji Amoris Laetitia rozważanie wszystkich atrybutów miłości, jakie nam pokazuje święty Paweł w swoim hymnie o miłości. Od parę punktów, od 90 do 119, każdy z tych atrybutów jest tutaj omówiony. I bardzo, bardzo ważne są to właśnie szczegóły, kiedy mówimy o miłości, żeby nie pozostać na ogólnikach, ale właśnie dostrzec, że w szczegółach ta miłość dzięki obecności Chrystusa, dzięki temu, co otrzymujemy od Boga, jest po prostu inna, jest głębsza, jest nawet bardziej satysfakcjonująca. I chcę tutaj zrobić pewne aluzje do liturgii właśnie jako źródła. I chcę też zwrócić uwagę na to, że w tym powołaniu do małżeństwa, czyli powołaniu do miłości bardzo szczegółowo, czule realizowanej wzajemnie, do bycia tym obrazem miłości bliskiej, osobistej, intymnej Boga do człowieka, źródłem do tego jest chrzest. Mało kiedy się nam kojarzy, co najwyżej potrafimy małżeństwo z Eucharystią skojarzyć, ale właśnie chrzest. Dlaczego? Bo na chrzcie otrzymujemy wejście w przymierze z Bogiem. I to właśnie przymierze z Bogiem predestynuje nas do zawiązywania przymierza z drugim człowiekiem, którego, no można powiedzieć, najwdzięczniejszym, najpiękniejszym, jakimś koronnym obrazem jest małżeństwo. I w tym właśnie dokumencie papież Franciszek pisze tak: w chrzcie została uświęcona ich zdolność do zjednoczenia się w małżeństwie jako sługi Pana, aby odpowiedzieć na Boże powołanie. Czyli możemy powiedzieć, ten zadatek do złączenia się mężczyzny i kobiety jest już w chrzcie. On znajduje swój wyraz realny, na pewno w sakramentalnym zanurzeniu poprzez małżeństwo, w tym misterium przymierza, a ciągle jest posilane właśnie przez jednoczenie się z Chrystusem w Eucharystii, tym źródłem miłości. Sakrament małżeństwa jest ściśle związany z Eucharystią, która jest sakramentem miłości i komunii. I mówią o tym też niektóre błogosławieństwa nowożeńców. One są do wyboru podane, ale można sobie je też rozważać. Ta eucharystyczna jedność Chrystusa i Kościoła jest permanentną inspiracją i mocą do wzajemnego oddawania się sobie we wszystkich sytuacjach, które dzięki temu stają się święte. I na tej podstawie, i znowu tutaj odwołuję się do Amoris Laetitia, 317 punkt, papież mówi, małżonkowie poprzez różne codzienne gesty tworzą przestrzeń teologalną, w której można doświadczyć mistycznej obecności zmartwychwstałego Pana. Czyli można powiedzieć, małżonkowie, którzy są zanurzeni w tym misterium, raz przez chrzest, dwa przez ciągłe posilanie się tą miłością w Eucharystii, ale przede wszystkim usankcjonowana jest ta ich rola przez wejście małżeńskie w to misterium, tworzą przez codzienne gesty, a więc drobiazgi, różne szczegóły życia codziennego, które ktoś może nazwać szarością, które ktoś może nazwać monotonią, taką zwyczajnością, a to są po prostu szanse, to są ogromne szanse. Tworzą przestrzeń teologalną, czyli można powiedzieć przestrzeń ich życia, ta najbardziej zwyczajna, codzienna, szara, staje się przestrzenią świętą, inną. I każda okoliczność, jak też każdy czyn, nie nabiera swojej rangi przez to jedynie, że jest mniej lub bardziej ważny, mniej lub bardziej widoczny, istotny, pierwszorzędny, drugorzędny czy zupełnie dalszy. Ale nabiera swojej rangi nieskończonej przez to, że jest napełniony miłością, obecnością, świętością Boga. Czyli można powiedzieć, że nie ma okoliczności ważniejszych i mniej ważnych. Wszystkie są nieskończenie ważne obecnością w nich Boga. A ta obecność jest obiektywna, po prostu nie zależy od naszej ochoty i od naszej świadomości. Ale właśnie tu widzimy, jak bardzo cenna jest świadomość. Żeby wiedzieć, co my naprawdę niesiemy. Że w nas, przez nas, w sytuacji przez nas stworzonej jest Bóg, który umożliwia dokonywanie rzeczy niezwykłych. Nie tylko dla nas, ale dla całego świata. Zbawienie dokonuje się przez drobiazgi. Niekoniecznie przez jakieś wielkie działania organizacyjne, przedsięwzięcia. One też są ważne, ale one są po prostu ogólne, a są jeszcze szczegółowe. Jeśli nie ma szczegółowych, to te ogólne są tylko formą. I dlatego mówimy, tyle się robi, a taki mały efekt. Przypuszczalnie brakuje tych szczegółów. Przypuszczalnie jest niedocenienie drobiazgów. Przypuszczalnie jest niedocenienie samego siebie, bo wielkie rzeczy mogą zrobić ludzie niektórzy, mają do tego jakieś talenty, ale rzeczy drobne może zrobić każdy, a te drobne są wielkie. Są wielkie. A więc tutaj w tym sformułowaniu papieża widać, jak właśnie wszystko, co czynimy, czułość małżonków staje się czułością boską, czy nawet można powiedzieć czułość boska, wyraża się czułością osób. One od niego, z nim zjednoczone, otrzymują całą wyobraźnię. Tutaj absolutnie nie ośmieliłabym się przedstawiać, jak to ma wyglądać. My w ogóle nie możemy tego zaplanować, nawet będąc małżonkami. To się dzieje spontanicznie. Na ile w nas to źródło bije, żywe, mocne, czyste, na tyle przejaw tej miłości, czułości, wyobraźnia miłości, tak bym nazwała, nie tylko jest wyobraźnia miłosierdzia, ale też wyobraźnia miłości czułej, miłości małżeńskiej, jest po prostu nieskończona. Dlatego, że mamy do czynienia z miłością Boga, który jest nieskończonością. I to nas zachwyca najbardziej, że dzieją się okoliczności nieplanowane, że nas zaskakuje Bóg swoją miłością. Miłość zawsze związana jest z niespodzianką, tylko oczywiście pozytywnym tego słowa znaczeniu. I można powiedzieć, takim bardzo przekonywującym argumentem na istnienie miłości jest właśnie wyobraźnia, inicjatywa, że zaskakujemy się wzajemnie, fascynując się wzajemnie tym, co zostało nam dane i sobą, jako tymi, którzy przynoszą jeden drugiemu właśnie tą największą, nie tylko dobrą nowinę, ale faktycznie miłość. Więc w tym odniesieniu do miłości Boga, miłość ludzka można powiedzieć, staje się tylko ekspresją, staje się wyrazem. My uczestniczymy w takiej więzi, jaka jest w Trójcy Świętej. I źródłem tej więzi jest Duch Święty. I chcę też powiedzieć z całą śmiałością, że właśnie obrączka zaślubinowa jest znakiem, który przypomina nam o roli Ducha Świętego, że nie sami jesteśmy autorami tej miłości, że nie musimy się martwić, czy ją zapewnimy, ale jesteśmy apostołami miłości, którzy mają zapewnioną pomoc przez Ducha Świętego. Wystarczy tylko go przyzywać. I to też tutaj papież w tej swojej adhortacji przypomina. Wystarczy przyzywać tylko Ducha Świętego, który właśnie jest odpowiedzialny za tą więź nierozłączną, która nie słabnie, bo troszczy się o nią sam Bóg. Ta miłość też jest, można powiedzieć, darem dla całej rodziny. Kiedy mówimy o małżeństwie, to nie tylko jest to trwanie w miłości oblubieńczej, tej właśnie takiej, można by powiedzieć, gdyby to tylko tyle, to byłaby taka hermetyczna. Ona promieniuje na całą rodzinę. Z niej rodzi się właściwe, też czułe i tkliwe, pełne troski i wyrozumiałości, odniesienie do dzieci, do dziadków. Stąd można by powiedzieć, że relacja, która nie gaśnie, która jest darem Bożym, jest też obrazem pokoju, wielkiej harmonii wynikającej ze związku z Bogiem, jak też ludzi między sobą. Ta miłość pozwala się doświadczać nie tylko właśnie w samej rodzinie między rodzice a dzieci, ale też widzi, można powiedzieć, cały łańcuch tej miłości rosnącej, którą też otrzymujemy od swoich rodziców, oni kiedyś stają się dziadkami i też czekają na odpowiedź, na wybrzmienie tego, czy można powiedzieć na dalsze trwanie w tym misterium, do którego weszli przez małżeństwo. To się nigdy nie kończy. Nie ma tak, że rodzice mają dzieci, potem dzieci dorastają, zostają sami i zostają zacześnięte drzwi. Prawda? Wychodzimy z tego misterium. Nigdy nie wychodzimy. Jesteśmy zawsze w misterium miłości. Więc wydaje mi się, że tutaj też jest jakby wielkie wyzwanie do refleksji nad tym, jaka powinna być dalej relacja na przykład do dziadków, do ludzi starszych, do ludzi, którzy są już, można powiedzieć, nie wprost odpowiedzialni za miłość oblubieńczą, bo może właśnie umarł jeden z współmałżonków. Dzieci są daleko, ale w tej miłości wzrastają, w tej miłości są i mają prawo doświadczać jej odblasku w takim stanie i w takim położeniu, w jakim są teraz. A więc miłość godna Boga i człowieka to miłość, która się nigdy nie kończy i to miłość, która nie jest z zewnątrz, tylko to jest środowisko, w którym my żyjemy. Pozostaje jedynie prosić Ducha Świętego, żeby uczyć się ciągle oddychać tą miłością i umieć się nią radować, bo myślę, że radość jest jedną z wielkich dowodów na to, że człowiek doświadcza tego, o co chodzi. Dlatego właśnie amoris laetitia. Dziękuję bardzo.